Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie po raz drugi już witam telewidzów telewizji Trwam i serdecznie zapraszam do udziału w naszym programie. Tak was, telewidzów telewizji Trwam, ponieważ po pewnym etapie wprowadzenia zaprosimy was do dzielenia się waszymi uwagami, do dopowiedzenia w kwestii historycznej, którą dzisiaj będziemy prezentowali na antenie telewizji Trwam. Tematem dzisiejszym jest temat, który jest wszystkim bardzo bliski. Krótko go charakteryzując, można powiedzieć Orlęta Lwowskie. Chciałbym przedstawić tych, którzy będą prezentowali tenże program, będą opowiadali o historii tamtej, która ma, jeżeli chodzi o Orlęta Lwowskie, 92 lata, ale także będzie to zanurzone wszystko w historii aktualnej, którą młodzi ludzie i ich pedagodzy obecni w studiu przeżywają i o niej nam opowiedzą. Chciałbym przywitać bardzo serdecznie księdza Grzegorza Bartko, kapłana diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Witamy księże Grzegorzu. Jest ksiądz także studentem Wyższej Szkoły Kultury Medialnej i Społecznej. Bardzo nam miło też dodatkowo z tego powodu. Następnie chciałem przywitać bardzo serdecznie panią Zdzisławę Stechni, która jest nauczycielką języka polskiego w Tomaszowie Lubelskim w pierwszym gimnazjum imieniem właśnie Orląt Lwowskich.
Szczęść Boże.
Następnie dwie uczennice, rówieśnice, ale tak patrząc po was, to jesteście wszyscy rówieśnikami tamtej historii, jakby Orląt Lwowskich. Rówieśnice pani Martę Łasochę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże również dla ciebie. I Klaudię Łasochę. Czy wy jest, witaj.
Szczęść Boże.
Czy wy jesteście jakieś kuzynki co najmniej?
Nie.
Nie. Ale zbieżność nazwisk jest interesująca. I także panią, która w tymże gimnazjum uczy języka, raczej nie języka polskiego, ale historii, panią Annę Bartnicką. Serdecznie witam. Rozpoczynamy nasz program. Żeby przejść do naszego tematu, myślę, że trzeba troszeczkę poszerzyć okolice tegoż tematu. Myślę o historii, która w jakiś sposób finalizowała się w powstaniu, które ocaliło Lwów, w którym to powstaniu insurekcji, mówiąc językiem trochę archaicznym, a skądinąd pięknym, przyczyniła się do ocalenia Lwowa, w której to insurekcji brała przede wszystkim udział młodzież Lwowa. Musimy, myślę, że troszeczkę nakreślić bardzo, bardzo ogólnie historię, która doprowadziła do tego wydarzenia, które rozpoczęło się bodajże 20 listopada 1918 roku. Proszę o to panią Annę.
Polska utraciła niepodległość na 123 lata. I przez te 123 lata naród polski, mimo że nie miał własnego państwa, istniał. Walczyliśmy o niepodległość wszystkimi możliwymi sposobami. Przy boku Napoleona, potem następnie powstania narodowe. W okresie romantyzmu mamy powstanie listopadowe. W okresie pozytywizmu mamy powstanie styczniowe. Co prawda te powstania kończyły się klęską, ale Polacy walczyli dalej. Walczyli pracą pozytywistyczną, walcząc z rusyfikacją, z germanizacją. A najlepszą sytuację mieli w Galicji, bo Galicja w 1867 roku uzyskała autonomię i tam swoboda polskiego języka, możliwość rozwoju polskiej kultury była, można powiedzieć, w pełnym rozkwicie. Taka nowa jakby nadzieja na możliwość odzyskania niepodległości pojawiła się wraz z wybuchem I wojny światowej. po przeciwnej stronie barykady stanęły państwa rozbiorowe. Z jednej strony Austria, Austro-Węgry i Prusy, czyli Niemcy, a z drugiej strony właśnie Rosja. I wtedy jakby na nowo odżyły te mocne idee niepodległościowe. Musieliśmy o nasze granice walczyć. I pierwsza granica, która podjęła walkę, to była granica południowo-wschodnia, a więc właśnie walki o Lwów.
Pani powiedziała dwie bardzo ważne dla nas sprawy. Pierwsze, że oczywista konstatacja historyczna, że powstania skończyły się klęskami, ale zrodziła mi się taka myśl, czy te klęski nie budziły czegoś zupełnie innego. Myślę o czym? O świadomości historycznej, o świadomości narodowej. Klęska wcale nie musi mnie pogrążyć. Ja stawiam pytanie, dlaczego się tak stało, dlaczego wybuchło powstanie, dlaczego te fakty miały miejsce w naszej historii. To jest bardzo ciekawe, że te klęski powstań wcale nie wyniszczyły ducha narodowego polskiego.
Ja bym powiedziała, że one nas mobilizowały. Ta świadomość była coraz większa, prawda? I mobilizowały Polaków jako naród do dalszej walki, do tego, żeby tą tożsamość narodową po prostu utrzymać. I myślę, że patriotyzm był czymś wówczas wielkim, wspaniałym i bardzo wspierał nas także Kościół. Ja może przypomnę tylko taką jedną rzecz, że przed wybuchem powstania styczniowego, kiedy były manifestacje patriotyczne, kiedy Rosjanie w kongresówce występowali i walczyli z narodem polskim, naród polski zamykał się w kościołach i w kościołach śpiewało patriotyczne pieśni, były msze za ojczyznę. I myślę, że także ta literatura romantyzmu, pozytywizmu, to na pewno też podtrzymywała ten duch narodowy.
I to jest dosyć charakterystyczne. Może postawmy taką tezę. Ona jest wcale nie taka śmiała, tylko jest zwyczajna. Dochodzimy do niej przez właśnie penetrację jakąś intelektualną historii, że wcale właśnie klęski nie muszą degradować człowieka, nie muszą go zmiatać z powierzchni ziemi, tak jak w historii naszego narodu się stało. I to, że mieliśmy powstania, które oprócz powstania śląskiego czy wielkopolskiego, one nie przyniosły żadnych sukcesów. Właśnie przyniosły, czego dowodem jest nasza dzisiejsza audycja. Pani powiedziała o tym, że walczyliśmy na wielu frontach. Chciałbym zapytać panią, która prowadzi, czy uczy, wprowadza tajniki literatury w szkole, tam gdzie uczy w waszej szkole w Tomaszowie Lubelskim, pani Zdzisławę, o pole literatury. Jak to się działo, że pisano wtedy tak patriotyczne teksty i że te teksty docierały do ludzi?
Człowiek zawsze pisze o tym, co najbardziej go nurtuje. A człowieka, który jest zniewolony, najbardziej nurtuje to, żeby poszukiwać tej wolności. I to, czego mu brakuje, staje się szczególnie cenne. I wydaje mi się, że właśnie to zadecydowało, że taka ważna stała się ta literatura, zwłaszcza romantyczna. Poza tym na literaturze romantycznej, na literaturze pozytywistycznej wychowało się także to drugie pokolenie, to pokolenie, które brało udział w II wojnie światowej.
Właśnie, literatura jest ważna. Ta pieśń Ujdzie cało, śpiewał Mickiewicz, że wszystko może zniknąć, wszystko może się rozwalić, ale słowo ocaleje, pieśń ujdzie cało. Myślę o tej właśnie literaturze romantycznej, ale późniejsza literatura także kształtowała ducha narodowego, o czym w szkole waszej doskonale wiecie. Popatrzmy jeszcze na tą detaliczną historię. Mówimy, że Lwów ocaliły Orlęta, to znaczy?
To znaczy młodzież, przede wszystkim harcerze i młodzież ze szkół średnich. chociaż brały także udział jednostki Polskiej Organizacji Wojskowej i polskich kadr wojskowych. Także brały udział właśnie w walkach o Lwów. Tak naprawdę te pierwsze walki, pierwsze starcia zaczęły się w szkole Sienkiewicza już 1 listopada.
Zanim do tego przejdziemy, chciałem zapytać, dlaczego młodzież stanęła do walki, a gdzie byli dorośli?
Dorośli też stanęli, ale ta młodzież, ja myślę, że ze względu na to, że oni walczyli o swój dom. Tam polskość była naprawdę zakorzeniona już od Kazimierza Wielkiego, gdzie Kazimierz Wielki przyłączył Ruś Halicką wraz z Lwowem. I tam po prostu ten Lwów, zamieszkały w ponad 60% przez Polaków, był przez Polaków odbierany jako ich miasto. Miasto, które się nie ugięło, gdzie właśnie składał tam śluby lwowskie Jan Kazimierz. I po prostu ci młodzi ludzie walczyli o swój dom.
Nosili tę historyczną pamięć w swoim sercu. I myślę, że wychowanie w ówczesnych szkołach, program nauczania języka polskiego, ale tu kładziemy akcent na literaturę przede wszystkim i historii, w tych szkołach lwowskich był na znakomitym chyba poziomie, jeżeli młodzi ludzie odpowiadali tak zdecydowanie na to, co się działo wtedy w listopadowych dniach 1918 roku.
Nie wszystkie dzieci były chyba gimnazjalistami, prawda? Oprócz gimnazjalistów.
Byli i młodsi obrońcy Lwowa.
Byli i młodsi i wydaje mi się, i oprócz tego jeszcze była taka sytuacja, że te dzieci chyba także dlatego znalazły się w tej walce, że dorośli walczyli. Były przecież takie historie, że matki walczyły na froncie, dziecko zostawało właściwie samo, szło tam, gdzie matka, prawda? Jest też taka sytuacja, że dziecko i wojna to nie jest takie dobre zestawienie. Często zdarza mi się słyszeć takie słowa od uczniów, dlaczego, jak to? Dlaczego kilkunastolatkowie walczyli? No to pierwsza sprawa, dlatego że dorośli brali udział na froncie, prawda?
Właśnie tu chyba leży ten argument, że wszyscy dorośli mężczyźni walczyli na różnych frontach, bo przecież jeszcze to, co nosiło imię Polski, to, co było w granicach naszej ojczyzny, to wszystko, ziemia i ludzie byli jeszcze podzieleni, a zaborca chętnie korzystał z każdego rekruta, żeby go wykorzystać do swoich celów. I stąd ta historia.
Ale chyba inny też był status dziecka wtedy, prawda? Dzieci tak jakoś szybciej dorastały. Nie traktowało się je tak wyjątkowo jak w tej chwili. Dzieci były traktowane na równi z dorosłymi. Przydzielało im się już jakieś obowiązki, prawda? I wydaje mi się, że też to sprawiało, że może one szybciej dojrzewały do tego, żeby podjąć taki czyn jak dorosły. Szybciej chciały być dorosłe, mi się wydaje, niż te dzieci teraz.
Takie były czasy, taka była potrzeba.
O ile właśnie, jeśli chodzi o współczesne dzieci, to trudno im zrozumieć te kategorie dziecko, wojna. O tyle taka historia, że wojna i wolność to są jakby dwie nierozerwalne rzeczy, prawda? I kategoria wolności jest świetnie rozumiana przez młodych ludzi, przez gimnazjalistów właśnie. Wolność jest czymś takim szczególnie cennym, bo budując tożsamość, oni również budują swoją wewnętrzną wolność. Zaczynają się zastanawiać nad takimi filozoficznymi, wtedy w wieku 13 lat, nad takimi filozoficznymi problemami, jak poczucie wolności.
No, tutaj mówimy o wolności, wydarzeniu indywidualnym, ale właśnie to
tak,
jest
tak, ale
pytanie.
To właśnie pozwala zrozumieć tym współczesnym dzieciom tamte dzieci.
Tak, ale tu też mówimy o wolności w wymiarze narodu, w wymiarze ojczyzny. Jest to nieco inna kategoria wolności, ale bez tej pierwszej nie można
mówić o tej drugiej.
Wolnym i nie można mówić o tej drugiej. Przejdźmy może już do konkretnych dat tej insurekcji lwowskiej.
Tak jak już wspomniałam wcześniej, zaczęły się pierwsze walki już 1 listopada w szkole Sienkiewicza I ta pierwsza faza tych walk listopadowych trwała do 22 właśnie listopada 1918 roku. I tu trzeba powiedzieć, że Lwów tak naprawdę walczył w odosobnieniu. Praktycznie już walczył 3 tygodnie, praktycznie bez pomocy. W ostatnich dniach przedarła się grupa Michała Tokarzewskiego, 1300-osobowa, do pomocy. I 22 listopada rzeczywiście Lwów był wolny. Ale tylko Lwów, bo wojska ukraińskie otoczyły ten Lwów i go oblegały. Oblegały go jeszcze przez 6 następnych miesięcy, aż do maja. Z tym, że ja wrócę może do tych listopadowych, prawda, wydarzeń, tego pierwszego, i chciałabym tutaj właśnie wspomnieć jeszcze raz o tych Orlętach lwowskich, o tych młodych ludziach. My najczęściej wspominamy tutaj Jurka Biczana, bo tutaj koleżanka wspominała właśnie, że często rodzice też walczyli. No właśnie takim przykładem była matka Jurka Biczana, Aleksandra Zagórska, która sama była aktywistką i działaczką. Wcześniej działała w Polskiej Organizacji Wojskowej, w Związku Walki Czynnej. Również działała w Związku Strzeleckim we Lwowie. Także ochotniczą legię kobiecą tworzyła właśnie w czasie walk tutaj o Lwów, tych walk, o których my mówimy, czyli mówiłam przed chwilą, od 1 do 22 właśnie listopada. I tutaj o Jurku Biczanie zaraz powie uczennica parę słów, bo to naprawdę ciekawa postać. Jest jeszcze Antoś Petrykiewicz, który właściwie jest najmłodszym kawalerem, można tak powiedzieć, Srebrnego Krzyża Orderu Virtuti Militari właśnie. Ja bym może poprosiła właśnie Klaudię o przedstawienie postaci właśnie Jurka.
Więc Klaudia.
Jurek Biczan urodził się w 1904 roku w Piaskach koło Sosnowca. W 1918 roku był uczniem 4 klasy gimnazjum imienia Henryka Jordana. Lubił przedmioty przyrodnicze, wiele czasu poświęcał harcerstwu, należał do 9 drużyny lwowskiej. Bardzo chciał brać udział w walkach o wyzwolenie Lwowa. 21 listopada jego oddział brał właśnie udział na cmentarzu Łyczakowskim. Walczyli oni z ukraińskimi strzelcami siczowymi. W trakcie zmieniania pozycji został ranny w obie nogi. Następnego dnia zmarł. Pochowano go w katakumbach na cmentarzu obrońców Lwowa.
Czyli miał 16 lat, z tego co obliczyłem.
14.
Jeżeli tak, to miał 14 lat. Najmłodszy uczestnik i obrońca Lwowa. Chciałbym zapytać jeszcze, z kim dokładnie, z jaką armią, z jakimi oddziałami walczyli nasi obrońcy Lwowa, Orlęta lwowskie?
Właśnie walczyli z tymi strzelcami siczowymi, to co już powiedziała Klaudia. Później walczyli jeszcze z armią halicką, która oblegała przez 6 tygodni właśnie, przez 6, przepraszam, miesięcy, oblegała później Lwów do maja 1919 roku. I tutaj po prostu to wynikało, właśnie walki z Ukraińcami wynikały stąd, że po prostu Lwów i Galicja właśnie wschodnia została przez Austriaków przekazana właśnie Ukrainie, bo Austriacy w ogóle byli za tym, żeby powstała niezależna, wolna Ukraina. I to miała być ta Ukraina zachodnia, to miała być taka dla Austriaków przeciwwaga w stosunku do Rosji i także do roszczeń Polaków. I zanim doszło do walk, to między innymi właśnie Wołyń czy Chełmszczyznę przekazano w tajnym układzie brzeskim z marca 1918 roku, przekazano właśnie Ukraińcom. I później, kiedy Austro-Węgry tak naprawdę już wiedziały, że wojnę pierwszą przegrają, to przekazały Lwów całą władzę Ukraińcom. I tak zaczął się tak naprawdę ten konflikt, bo Ukraińcy przejęli władzę, przejęli główne punkty, właśnie takie jak Arsenał czy Cytadele, i Polacy chwycili wtedy za broń.
Kiedy, jak pani już powiedziała, 60% mieszkańców Lwowa to byli Polacy. Tak. I zdaje się, że to miasto Lwów miało największą ilość Polaków, procentowo większą od Poznania, większą od, no już o Łodzi nie myślę, ale, tak, ale w wielu innych miastach polskich tylu Polaków nie mieszkało. Tak była skomplikowana ówczesna historia, która była wynikiem rozbiorów i zniszczenia pięknej części Europy. Czy nie przejawiają się już jakieś znane nazwiska, jeżeli chodzi o dowódców armii ukraińskiej? Budionnej.
Jeśli chodzi o armię, właśnie to, bo Lwów jeszcze raz był atakowany w sierpniu 1920 roku, kiedy Siemion Budionny szedł na Warszawę, kiedy była kontrofensywa Tuchaczowskiego z północnego zachodu, z południowego wschodu właśnie Budionnego, i wtedy pod Zadworzem właśnie na przedpolach Lwowa doszło do bitwy. I wtedy Lwowa broniło raptem 330 obrońców, 318 zginęło.
I
stąd właśnie ta nazwa, właśnie polskie Termopile. Walczyli właśnie oni z 6. Dywizją Konną Budionnego i obronili ten Lwów. I stąd ta właśnie nazwa, te polskie Termopile.
Budionny raczył się wyprawić jeszcze raz na Polskę.
Raczył się wyprawić, tak.
Także tamte walki pod Lwowem go w jakiś sposób dopingowały w 1920 roku. No, ale po raz drugi został pokonany. Więc młodzi ludzie, ciągle mnie jednak ta literatura interesuje ogromnie. Mianowicie, że romantyzm wcale niekoniecznie kończył się ze śmiercią ostatniego poety romantyka.
Ależ oczywiście romantyzm jest czymś, co kształtuje duszę nie tylko Polaka, ale wydaje mi się, że i Słowianina w ogóle. I właśnie to, że dąży się do walka narodowo-wyzwoleńcza jest przecież jednym z podstawowych założeń romantyzmu, literatury romantycznej, że właśnie walka nawet niekoniecznie w swojej, tylko i wyłącznie obronie ojczyzny, a tym bardziej w obronie właśnie swojej.
A z tamtego czasu, nazwijmy go lwowskiego, z czasu, który omawiamy, powstała literatura nośna, która dotrwała, chcę powiedzieć, do dzisiejszego dnia.
Czy ja mogę poprosić właśnie o balladę o Jurku Biczanie? To jest wspaniały przykład literatury, która wtedy właśnie powstawała na gorąco.
W dniu prawie śmierci.
Tak, to wszystko literatura działa się równolegle z wydarzeniami w tamtym czasie.
Jeśli macie coś do zaprezentowania, bardzo proszę.
Mamo najdroższa, bądź zdrowa, do braci idę w bój. Twoje uczyły mnie słowa, nauczył przykład twój. Pisząc to, Jurek drżał cały. Już w mieście walczy wróg. Huczą armaty, grzmią strzały. Lecz Jurek nie zna trwóg. Wymknął się z domu, biegł śmiało, gdzie bratni szereg stał. Chwycił karabin w dłoń małą, wymierzył celny strzał. Toczy się walka zacięta, obfity śmierci plon. Biją się polskie orlęta ze wszystkich Lwowa stron. Bije się Jurek w szeregu, cmentarnych broni wzgórz. Krew się czerwieni na śniegu, lecz cóż tam krew, ach cóż. Jurek za chwilę upada, lecz wnet podnosi się. Pędzi, gdzie wrogów gromada, do swoich znów się rwie. Rwie się, lecz pada na nowo. Ach mamo, nie płacz, nie. Niebios przeczysta królowo, ty dalej prowadź mnie. Żywi walczyli do rana, do złotych słońca zórz. Ale bez Jurka Biczana, bo Jurek spoczął już.
Fragment poezji, która powstała właśnie w tych gorących dniach, została zaprezentowana przez Martę Lasochę. Bardzo dziękujemy. Księże Grzegorzu, czy tamte ideały warto wcielać dziś w życie i czy to jest możliwe?
Jak najbardziej. I mówiliśmy o romantyzmie, on ciągle jest i później ta cała sytuacja obrony Lwowa powracała, kiedy już definitywnie utraciliśmy Lwów. I chciałem tutaj przywołać piękny fragment wiersza poematu Mariana Chemara, który jest słynny ze swoich piosenek kabaretowych tekstów.
Wielki człowiek Lwowa.
Tak, i on w wierszu, w poemacie Strofy Lwowskie pisał o Lwowie, określając Lwów polską Troją, tak jak Lwów to polskie Termopile, ale tak samo polska Troja. Marian Hemar pisał tak: my jesteśmy z tej jedynej Troi, z tej jedynej na cały świat, którą kiedyś w śmiertelnej potrzebie Hektor zdołał przed wrogiem obronić, a miał wtedy 15 lat. I tak jak ojciec pytał o ten romantyzm, wydaje mi się, że bardzo ważne jest teraz wołanie o poetów, o to, aby ten romantyzm w nas odnawiać. Są różne epizody, które pokazują, jak próbuje się te ideały tłumić. Miałem taką możliwość być kilka lat temu na spływie kajakowym razem z ukraińską młodzieżą ze Lwowa i byłem zadziwiony, jak bardzo ta młodzież pielęgnuje ideały patriotyczne, jak śpiewają przy ognisku pieśni ukraińskie. I prawdę mówiąc, polska młodzież właśnie trochę przy tych ukraińskich dzieciach wypadła blado. I to jest ogromny problem. Wydaje mi się, że takie programy jak dzisiejsze i Szkoła Orląt Lwowskich ma ogromne zadanie, żeby ten patriotyzm budzić, bo mamy w Polsce ogromny problem z wychowaniem patriotycznym.
Grzesiu, mamy chyba zupełnie różne doświadczenia, bo ja widziałam, byłam z dziećmi w Krzemieńcu polskimi. Odbywał się taki konkurs, chyba organizowany przez Fundację Młodej Polonii, gdzie laureatami były dzieci z Wołynia, dzieci ukraińskie, właściwie z całej Ukrainy, tej wschodniej, i dzieci polskie. I te dzieci, najzdolniejsze dzieci ukraińskie i najzdolniejsze dzieci polskie, bo to były konkursy plastyczne, literackie, miały okazję zebrać się w jednym miejscu. I proszę sobie wyobrazić, że fantastycznie się zachowywały, śpiewały piosenki patriotyczne i jedne i drugie, a nawet mało tego. Dzieci ukraińskie śpiewały z nami to, co potrafiły, czyli głównie hej, 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 sokoły. Dzieci, jakoś tak to wszystko zupełnie inaczej wyglądało. I jeszcze o tym patriotyzmie. Mnie się wydaje, że dzieci w tej chwili wcale nie są patriotami mniej niż kiedyś. Tylko może nie obnoszą się, nie mają okazji obnosić się tak z tym patriotyzmem. Bo chociażby taka sytuacja. Jest taki u nas właściciel biura turystycznego, który organizuje wyjazdy do Lwowa na 11 listopada. Zbiera też znicze. Tych zniczy zawsze jest bardzo dużo. Bardzo dużo ludzi przynoszą tych zniczy. Te znicze są właśnie umieszczane na grobach na cmentarzu janowskim. Również znajdują się groby Orląt, prawda, Aniu? I jeśli się tam idzie, znaczy bardzo niechętnie oprowadzają tam ukraińscy przewodnicy. Bardzo niechętnie tam prowadzą. Ale jeśli się idzie właśnie, jeśli się jedzie tam, to tam jest okazja z tymi dziećmi, bo wyjeżdżają również dzieci z naszej szkoły razem ze sztandarem. I na 11 listopada obchodzą tam święto narodowe. I bywa, że jest naprawdę, to jest listopad, trudne warunki atmosferyczne. Nie ma tak nigdy, nie zdarzyła się taka sytuacja, że dzieci nie chcą jechać. One chcą. Zdarzyła mi się taka historia, że dziecko pomimo przebytej choroby zdecydowało się na to, żeby tam jechać. I nikt nie marudził, że pada za kołnierz woda. Ktoś powiedział, myśmy umarli, znaczy oni umarli, przepraszam, a myśmy tylko zmokli.
Pięknie. Podchodzimy powoli do tego, że są pewne formy, pewne możliwości kształtowania patriotycznego, uczenia ojczyzny, historii. I dotknęliście takiego momentu, takiej ważnej decyzji, też podjętej przez pedagogów, wyjazd. Wyjazd w miejsca historyczne, w tym wypadku dla was bardzo drogie, to znaczy Lwów, cmentarz Łyczakowski. Wychowanie przez wyjazd.
Tak, to jest taka żywa lekcja historii, prawda? Taka nie wykładana w klasie, tylko po prostu namacalna, że tak powiem w przenośni. Że mogą pojechać, mogą zobaczyć, mogą wysłuchać także przewodników, no nie zawsze ukraińskich, są tam i polscy przewodnicy, mogą wysłuchać także nas, nauczycieli, którzy o tym wiemy, czytamy. I chciałabym właśnie powiedzieć, że tutaj młodzi uczniowie, harcerze, uczestniczyli w otwarciu cmentarza Orląt Woskich, bo takie ponowne otwarcie cmentarza miało miejsce 19 czerwca 2005 roku. I tutaj właśnie chciałam pokazać zdjęcia z tego otwarcia. Tu byli harcerze z 60. drużyny harcerskiej imieniem Szarych Szeregów, Per Asperat Astra. I oni właśnie uczestniczyli w otwarciu tego właśnie cmentarza wraz oczywiście z ówczesnymi prezydentami Ukrainy i naszego państwa. Jeździmy też na cmentarz Janowski. Tu koleżanka wspomniała, że niechętnie. On znajduje się w Lwowie, w zachodniej części Lwowa. I tam,
Klepasz, jakoś tak to się nazywa.
Tak. Tak. Mhm. I tam są pochowani, bo ten cmentarz powstał też zaraz po walkach. Tam około 150 ofiar zostało przeniesionych z tego cmentarza na cmentarz obrońców Lwowa. Resztę pozostało. Stworzyli ten cmentarz Polacy i stworzyli też cmentarz ukraińskich strzelców siczowych. I sprawa jest ciekawa, że o ile cmentarz Orląt Lwowskich jest w tej chwili naprawdę zadbany i ładny, o tyle ten Janowski jest taki troszeczkę w zapomnieniu. I ja myślę, że tam należy koniecznie jeździć, oprócz właśnie cmentarza Orląt Lwowskich, żeby właśnie młodzieży pokazywać, że tam też leżą obrońcy właśnie Lwowa.
Dwie możliwości kształcenia, takie dwie propozycje konieczne, obydwie konieczne już tutaj zaistniały, to znaczy szkoła, nauczyciele, którzy są świadomi, że są pedagogami i mają tę młodzież nauczyć nie tylko w historii pewnych dat, czy w języku polskim, nie wiem teraz bardzo czego, bo kiedy jest to wszystko tak traktowane troszeczkę po macoszemu, myślę, literatura, ale pani Anna nam, raczej pani Zdzisława nam odpowie pewnie w tym temacie jakieś ważne zdanie powie, ale do czego zmierzam? Że wasza szkoła jest imieniem Orląt Lwowskich. Kto jest autorem tego pomysłu?
Zastanawialiśmy się dość długo. Były cztery propozycje.
Jaki to jest czas?
I przez cały rok, znaczy propozycje padły przed otwarciem cmentarza Orląt Lwowskich, bo
czyli
to było było to dość nagłośnione, prawda, dużo się o tym mówiło, bo zaczęły się prace pod koniec właśnie XX wieku, zaczęły się prace nad odbudową tego cmentarza Orląt Lwowskich. I postanowiliśmy właśnie zdobywać imię. Z tym, że tak jak już wspomniałam wcześniej, były cztery propozycje. Przez cały rok pracowaliśmy, poznając wszystkich tych wybranych bohaterów. I potem po roku pracy, takiej ciężkiej, wytężonej, nastąpiło głosowanie. Głosowanie całej społeczności szkolnej. I najwięcej głosów zdobyły Orlęta Lwowskie. Myślę, że dlatego, że były to dzieci i młodzież w tym wieku, w którym są gimnazjaliści, bo tam spośród tych, którzy zginęli w obronie Lwowa, 1412 nie przekroczyło 17 lat. I stąd właśnie imię Orląt Lwowski.
Czyli była to propozycja, która była poddana, ale nie ma autora, jakieś nazwisko tu powinno paść, czy nie?
Nie, nie. Nazwisko nie, dlatego że to było tak, że klasy proponowały. I po prostu wybrano spośród wielu propozycji te, które były najczęściej się powtarzały.
Czyli pani Zdzisława, która w tymżeż liceum wykłada literaturę i uczy, jak być także Polakiem, ma rację, że młodzież jest bardzo świadoma. Przeanalizowała, rok czasu mieli do dyspozycji. To nie znaczy, że pochylili się nad tymi tematami dzień i noc i walczyli ze sobą, bo tego by się chciało, a tamtego też. Tylko, że to była bardzo mądra praca was, pedagogów, w tej szkole.
Tak, myślę, że tak. I przede wszystkim świadomość dzieci, że oni zapoznali się z tymi bohaterami. Wybrali tych, którzy, tak myślę, uważam, że dla nich byli najbliżsi, im byli najbliżsi.
Czym się ta szkoła wobec tego wyróżnia w takiej prezentacji zewnętrznej?
Na pewno sztandarem. Na pewno to, że mamy
dlaczego
hymn.
Dlaczego pani rozpoczęła od sztandaru?
Znaczy rozpoczęłam od sztandaru, bo uważam, że sztandar to jest taki symbol, symbol szkoły plus hymn, który jest śpiewany na najważniejszych uroczystościach. No i myślę, że wyróżniamy się jeszcze tym, że takich szkół imieniem Orląt Lwowskich w całym kraju sądzę, że nie ma zbyt dużo. W województwie lubelskim są 4 takie szkoły, które mają właśnie imię Orląt Lwowskich. Jeśli chodzi o sztandar, to Marta przedstawi za chwilę, bo naprawdę warto posłuchać, jak przepięknie jest ten sztandar zrobiony. Nie mieliśmy niestety okazji go przywieźć, bo dzisiaj na uroczystościach, tak.
Wywędrował na uroczystości.
Wywędrował, tak, tak, zgadza się.
No, więc Marto, powiedz coś o waszym sztandarze.
Od 19 czerwca 2006 roku istnieje w naszej szkole. Na pierwszej stronie, na biało-czerwonym tle, jest nasze godło i napis Bóg, honor, ojczyzna. Na drugiej stronie, na zielonym tle, jest orzeł, który zrywa się do lotu. Całość jest otoczona brunatnym pierścieniem z napisem Mortui sunt ut liberi vivampus, czyli umarli, abyśmy byli wolni. I napis cały jeszcze gimnazjum nr 1 imienia Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim.
Pięknie. A o hymnie jeszcze słowo.
Tak, to o hymnie Klaudia chyba.
Klaudia, no, masz przygotowane coś. Powiedz.
Słowa hymnu naszej szkoły napisała nauczycielka matematyki, ucząca w naszym gimnazjum, pani Piwko Jolanta. Natomiast muzykę skomponował absolwent naszego gimnazjum, Daniel Domański.
Tak, nie zaśpiewamy go chyba.
Ale możemy go, kawałeczek może zacytować.
No, jeśli w reżyserce będziemy taką mieli możliwość, ale ty możesz zacytować.
Zacytować, tak?
Świetnie.
Zacytować.
Bardzo proszę.
Pod skrzydłami Orląt Lwowskich chcemy wzrastać dziś dla Polski i wyzwaniom nowym sprostać, by ojczyzna w siłę rosła. Młodzi ludzie dla nas wzorem, co nie szczędząc własnej krwi, na bój z wrogiem szli z honorem, by przyszłości spełnić sny. Dziś nauka naszym celem, zamiast krwi niech spływa pot i Tomaszów coraz śmielej na świat cały sławny stąd. Każdy z nas to zawsze przyzna i wyrazi życiem swym, że Bóg, honor i ojczyzna to wartości naszych prym.
Pięknie. I nauczycielka matematyki to tak. Nie tylko ci, którzy są specjalistami od literatury, mogą ładne teksty popełniać, czy mówiąc bardzo nieelegancko, pisać, zapisywać to, co w głowach, w ich sercach jest obecne, ale także pani, która napisała wasz hymn. Do Marty i Klaudii, czy nosicie czasem sztandar, czy jesteście też niewątpliwą jego ozdobą jako przyboczne?
Nie.
Nie. Są inni, ale myślę, że po tym programie tak będzie. Tak.
Ja chciałem jeszcze dodać, że Tomaszów...
Ksiądz Grzegorz.
Tomaszów wiąże się z Lwowem bliską odległością, bo to tylko około 100 kilometrów, ale także tradycją diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Diecezja powstała w 1992 roku, a wcześniej w Lubaczowie była administratura apostolska właśnie jako część archidiecezji lwowskiej. I te
wszystkie koneksje, związki nieustannie mimo granicy przepływały.
I te koneksje, związki, tradycje diecezji lwowskiej w naszej diecezji są bardzo, bardzo silne poprzez osobistości księży, czy nawet obecnego arcybiskupa, metropolitę we Lwowie, księdza arcybiskupa Mokrzyckiego, który pochodzi, no można powiedzieć, urodził się kilkadziesiąt kilometrów od Tomaszowa, ale to miasto zna i też w naszym zamojsko-lubaczowskim seminarium się wychowywał.
Do Lwowa z Tomaszowa jest bliżej niż do Lublina, prawda? Gdyby nie granica, bardzo można by tam było łatwo z dziećmi jeździć.
Tak się stało. Jest godzina 18.55. Chciałbym już zaprosić do naszego studia także radiosłuchaczy poprzez łącza telefoniczne. To znaczy tych, którzy oglądają nas dzisiaj w telewizji Trwam. Bardzo serdecznie ich jeszcze raz pozdrawiamy i oto telefony do naszego studia. Prosimy, abyście zadzwonili do nas, podzielili się. Pewno przecież wiemy, że wielu ludzi opuściło Lwów, opuściło Kresy Wschodnie, mieszka w Polsce. To właściwie nie można powiedzieć, że czy tam gdzieś na Śląsku, czy w okolicach Wrocławia, gdziekolwiek się można było przesiedlić, kiedy przyszła tamtejsza władza tak zwanej pseudowolności. Nasi Polacy zabierali wszystko, co najdroższe i wyjeżdżali na ziemie opuszczone przez Niemców i nie tylko, ale gromadzili się w naszej ojczyźnie wraz ze swoimi proboszczami, wraz z feretronami, chorągwiami, sztandarami, przekraczali granice całą społecznością parafialną. Numery podaję do naszego studia telewizyjnego w Toruniu. Oto one 56 657 00 11. 56 657 00 11. I końcówki 12, 13, 14. Także w naszej rodzinie darmowe telefony 536 600 300 536 600 400. Rozmawiamy na temat Orląt Lwowskich. Dzisiaj gościmy nauczycieli, pedagogów ze szkoły, z gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim, z Tomaszowa Lubelskiego imieniem Orląt Lwowskich. Już ktoś się do nas dodzwonił, jak szybko. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Witam serdecznie, kogo witamy?
Kazimierz z Zełku. No, chciałbym podziękować za tą audycję, bo w sumie można bez emocji pewne sprawy poruszać. Ale ja chciałbym nawiązać do reportażu, który był około godziny 17, gdzie ojciec Detlew rozmawiał z uczestnikiem i po prostu, no niestety, ale wprowadzali emocje i kłamstwo. Bo jeżeli ojciec Detlew mówi, że policja to oprawcy i po co oni tam byli, no to mnie to zastanawia. A po drugie, jeżeli narodowcy dojdą do władzy, no to nie wiem, czy ojciec Detlew wybroni się, że jest prawdziwym Polakiem z takim nazwiskiem. Dziękuję. Do usłyszenia.
No, trudno powiedzieć, bo nie słyszałem tego reportażu, więc to myślę, że przy pierwszym pana określeniu zostaniemy, że bez emocji mówimy o tak pięknych wydarzeniach, które nas także ukształtowały i to jest ogromnie, ogromnie ważne. Ile uczniów liczy wasza szkoła? Pani Anna.
To ja.
Tak.
Szkoła liczy około 500 uczniów. Kiedyś było to trochę większe gimnazjum, w tej chwili jest mniejsze, ale myślę, że taka społeczność szkolna nam wystarczy, tym bardziej, że jest bardzo aktywna ta społeczność szkolna. Oprócz tego, że chwaliliśmy się wyjazdami właśnie do Lwowa, a na cmentarz Orląt Lwowskich, to także ta społeczność szkolna współpracuje z władzami lokalnymi bardzo aktywnie. Również organizowane są różnego rodzaju wyjścia turystyczne, zielone szkoły. Myślę, że na ten temat więcej powiedziałyby dziewczyny jako
uczestniczki
tak, właśnie tych właśnie imprez. Zresztą dziewczyny pracują aktywnie w samorządzie szkolnym. I myślę, że mogą się z nami podzielić, co ostatnio robiły.
Mamy kolejnego słuchacza, to jest bardzo dla nas ważne. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi lwowianin z Bytomia.
A imię pana?
Bogusław.
Bogusław. Witamy serdecznie. Prosimy, prosimy. Musi pan wyłączyć wszystkie odbiorniki, żeby z nami rozmawiać, bo tak, inaczej tak, tak, będzie tak. Kłopot.
Syn, to gdzieś tam się ten właściwy pilot zapodział. Chcę przede wszystkim pogratulować nauczycielom, wychowawcom i młodzieży z tego gimnazjum. Gratuluję wyboru upamiętnienia Orląt Lwowskich, o których dzisiaj z przyjemnością można było usłyszeć w wypowiedzi prezydenta na uroczystościach głównych o godzinie 12. Wspomniał o tych obrońcach Lwowa i Kresów. Wspomniał również, że tu za nami w mogile spoczywa bohater z tamtej ziemi, nieznany żołnierz w tymże grobie nieznanego żołnierza. To jest coś, czego nie bywało. Chcę dopowiedzieć o cmentarzu janowskim. Na cmentarzu janowskim spoczywa ponad 510 tych obrońców Lwowa. Wybudowano tam tuż przed wojną piękny ołtarz, w który jakiś pocisk trafił niestety. To jest połówka cmentarza. Aleja rozdziela ten cmentarz w dół i tamci wspomniani przez panią profesor ci Siczowi strzelcy. Nieszczęście polega na tym, że pościnano krzyże, zdewastowano całkowicie ten cmentarz również obrońców Lwowa i pozostały kikuty krzyży, o których jakby świat zapomniał, jeżeli Polska tego nie zrobi, to nikt tego nie zrobi. Druga część została również zniszczona. Władza radziecka zniszczyła tym żołnierzom ukraińskim mogiły i trzeba było przeprowadzić ekshumację. Władze ukraińskie odbudowały swoją część, wypadałoby, ażeby tak samo odpowiedzieli na to Polacy.
Czy ja mogę?
Dziękujemy. Bardzo serdecznie.
Jeszcze słówko dopowiem. Choć jestem dosyć daleko do Tomaszowa, w którym nigdy w życiu nie byłem. Na przyszłość podpowiadam państwu, zresztą napiszę do pani profesor i do uczniów tej szkoły list. Polecam swoją osobę jako rodowego lwowianina do poprowadzenia po zabytkach, po historii Lwowa.
Zapewne ta oferta
gratuluję,
zostanie przyjęta.
Cieszę się i szczęść wam Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy panie Bogusławie. Dotknęliśmy takiej prostej sprawy jak Zielona Szkoła. To nie jest jakiś wyjazd tylko rekreacyjny, ale to może być bardzo ważny wyjazd taki, gdzie ta pedagogia właściwa może się sprawdzić. I myślę, że należy coś o tym powiedzieć. Nasze dziewczyny, zapewne byłyście na takiej Zielonej Szkole.
Jeszcze nie byłyśmy.
Jeszcze nie byłyście. Ale które klasy wyjeżdżają?
Znaczy organizuję to ja z koleżanką. W tamtym roku była klasa pierwsza i w tym roku będzie klasa druga. Jeździmy najczęściej na 4 dni i w ramach tej Zielonej Szkoły po prostu są zajęcia też edukacyjne, które przygotowują także sami uczniowie. Ponieważ w tamtym roku byliśmy w Zwierzyńcu, więc było wszystko na temat Zwierzyńca i okolic. Była historia, była turystyka.
Przypomnijmy, do kogo Zwierzyniec należał?
Do
Zamońskich.
Zamońskich, tak. Należał do Zamońskich, tak. I więc był także spływ kajakowy, więc była taka właśnie rekreacja. I ponieważ, znaczy no akurat tą Zieloną Szkołę przygotowałam razem z koleżanką, ponieważ to była jeszcze pierwsza klasa gimnazjum. Teraz w tym roku już obiecali, że część rzeczy zrobią sami i sami trochę przygotują Zieloną Szkołę. Był to także zdrowy styl życia, tak zwane hasło trzymaj formę i robiliśmy wspólne śniadania i kolacje.
Pięknie. Bardzo proszę, kolejny telewidz do nas zadzwonił. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moje imię Barbara, ja dzwonię z Warszawy.
Witamy Panią.
Ja jestem pokoleniem, które się urodziło na ziemiach zachodnich. Moi rodzice, rodowici Lwowianie, niestety nie opuścili dobrowolnie Lwowa. Musieli wyjechać ostatnim transportem i zostali skierowani właśnie na ziemie zachodnie. Cieszę się bardzo z tej audycji i szkoda tylko, że mój tata, który tak bardzo tęsknił, mama wcześniej zmarła, mój tata, który tak bardzo tęsknił za Lwowem, nie doczekał się tego czasu i umarł, a w dowodzie osobistym miał napisany niestety urodzony Lwów z ZSRR. Także no, dziękuję bardzo za taką audycję i proszę o jeszcze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku wam serdecznie dziękujemy. Ja bym zadał takie pytanie wam wszystkim. Czy wy, dziewczyny, byłyście już we Lwowie?
Nie byłyście.
Nie byłyście. I to następny 11 listopada, wiem, że tam jesteście. Więc wasi pedagodzy niech odpowiedzą na to pytanie. Co dzisiaj może fascynować? Dzisiaj, teraz, oprócz cmentarzy, jeżeli chodzi o miasto Lwów. Ksiądz Grzegorz był wiele razy we Lwowie, proszę się dołączyć do tego opisu.
Byłem i zupełnie powaliła mnie z nóg. Prawie że klękłem przed kaplicą Bojmów. Jest niesamowita i zostaje w pamięci na lata. I właściwie niesamowicie ważny we Lwowie jest dobry przewodnik, który pokazuje, jak poranione jest to miasto. Pamiętam, kiedy pierwszy raz wjeżdżałem do Lwowa, to pytałem, dlaczego w blokach nie ma firanek, dlaczego to miasto jest takie szare z zewnątrz, a piękno jest tak bardzo ukryte, kiedy chodzi się przez te uliczki, wchodzi się do kościołów i niewątpliwie na Lwów można poświęcić dni, tygodnie, ale właśnie tak jak Telewic dzwonił, to uważam, że dobry przewodnik to jest sprawa najważniejsza. I wydaje mi się, że ważne jest to, aby też w takim urozmaiconym kluczu zwiedzać Lwów, w tym kluczu historycznym, jako miasto wiążące się
kościelnym. Przyciągają kościoły na pierwszym miejscu.
Ale też kulturowym, tak jak można powiedzieć tropem Szczepcia i Tącia, czy Wesołej Lwowskiej Fali, to przecież kiedy wspomina się polską kulturę z dwudziestolecia międzywojennego, to Lwów zostawił daleko w tyle wszystkie inne miasta.
Lwów to także literatura. Tam urodził się Herbert, tam urodził się Stanisław Lem. Ja wrócę jeszcze na chwilę na cmentarze, dlatego, ponieważ inaczej dzieci zupełnie odbierają literaturę, widząc, że ten ktoś, o kim się uczyły, to był ktoś żyjący i konkretny. Nie zgodzę się tak do końca z tym, co ojciec mówi o literaturze polskiej. Odkąd uczę, rota jest zawsze w podstawie programowej i zawsze jest pieśń o domu Konopnickiej, a inaczej jest, kiedy się widzi, że tu oto ta Konopnicka chodziła po tym, chodzimy po tym samym bruku, po którym chodziła Konopnicka, po którym chodził Bełz, bo przecież Bełz to także jest coś tak patriotycznego, że chyba podstawy patriotyzmu, prawda? Ten wiersz.
Więc czekam na taką niezgodę. Bardzo ona mnie cieszy.
I jeszcze, ten grób Ordona wzbudza też w dzieciach wiele emocji, zwłaszcza tych, które śpią, kiedy się omawia.
Jeszcze na pewno na ten cmentarz, ale ktoś do nas zadzwonił. Bardzo serdecznie witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwoni Kamila
na wieki wieku wamen.
Dzwoni Kamila ze Skarżyska Kamiennej.
Witam.
Chciałam wyrazić swój podziw dla pań, które prowadzą lekcje historii języka polskiego w Tomaszowie Lubelskim. Uważam, że więcej takich pedagogów, więcej takich nauczycieli, więcej świadomości w tym naszym społeczeństwie, które jest naprawdę niedoinformowane. Nasz rząd, który wycofał historię ze szkół, po prostu robi z nas niewolników, że tak powiem, ludzi mało wiedzących na tematy historyczne, a szczególnie właśnie dotyczące naszej historii na wschodzie. Ja mam dorosłą córkę, która kiedyś wybrała się na wycieczkę do Lwowa i podczas gdy młoda pani przewodniczka opowiadała o Lwowie i tak dalej, córka wtrąciła, że to nasze miasto i kolebka naszej historii. Pani przewodniczka była bardzo niezadowolona z tej uwagi. Ja, no, córka nasłuchała się, bo jestem z rodziny takiej głęboko patriotycznej, wychowanej na zasadach prawdziwej historii i uważam, że dopełnienie wiadomości historycznych, które prowadzą panie w tej szkole, to powinno być na całą Polskę rozpowszechniane. Ta historia powinna być w szkołach i powinna być prowadzona przez tak znakomitych nauczycieli. Mam wielkie uznanie w dobie, kiedy naprawdę tak mało się słyszy dobrych rzeczy o naszej kulturze, naszej historii, że jeszcze są tacy ludzie, którzy przekazują młodzieży takie cenne wartości dotyczące naszej polskości. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Marto i Klaudio, potwierdzacie fachowość i w ogóle waszych nauczycieli, a przede wszystkim myślę, że cieszycie się, że jesteście w takiej właśnie szkole i z takim gronem idziecie przez kolejne, będziecie szły przez kolejne lata. No, musicie wypowiedzieć się, że co najmniej, że tak.
Tak.
Klaudia, nie kłam. Kończycie szkołę. Jesteście trzecioklasistami.
To jest tak. Ale jeszcze...
Mogę się odnieść do tego, co powiedziała pani. Bo pani tam zwróciła uwagę właśnie na małą ilość historii. Jako historyk muszę powiedzieć, że od 3 lat historia w gimnazjum kończy się na I wojnie światowej. Uczę tylko o przebiegu I wojny światowej i o walkach polskich formacji w czasie I wojny światowej. Więc to, o czym ja teraz w tej chwili mówiłam, to jest już w klasie ponadgimnazjalnej. Także dziewczyny wiedzą to tylko dzięki temu, że po prostu nasza szkoła ma imię Orląt Dwowskich, że my chcemy o tym mówić i chcemy im po prostu tą historię przekazywać jak najszerszą. No, ja ubolewam nad tym, bo po prostu lubię bardzo historię okresu międzywojnia, II wojny światowej. Niestety od 3 lat nie mogę w gimnazjum jej wykładać.
Ale pragnę panią uspokoić, że nie da się nauczać języka polskiego bez kontekstu historycznego. I ja, która naprawdę nigdy w życiu nie przepadałam za historią i której się mieszały daty gdzieś tam w dalekim dzieciństwie. Teraz siadam i się dokształcam, bo inaczej się nie da omawiać literatury. Nie umiem.
No ja nie mogę cię wesprzeć, ponieważ nie omawiam ani Powstania Warszawskiego.
Ale najgorsze jest to, że ja jako polonistka jestem przyzwyczajona do tego, że to było takie, był taki moment, kiedy uczyło się tak bardzo w takiej ścisłej współpracy. Się zawsze pytało, czy już omawialiście to na historii. I w tej chwili nie ma tego haczyka, a ja czasem o tym zapominam. No ale to nic, jest internet i fajnie, że jest. Dzieci wyszukują
informacji. Tylko trzeba wejść na to właśnie, a nie na co innego.
No właśnie muszą. Takim układzie muszą.
Muszą.
I na dobrą stronę, gdzie nie ma błędów rzeczowych.
Jeżeli pedagodzy ich tak nastroją i tak ukierunkowują, że wchodzą bardzo pięknie, to jest to. Halo, bardzo proszę. Ktoś do nas...
Będzie pochwalony jest Chrystus, Maria jest zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Olek Przemyśla.
Witamy serdecznie,
ja
chciałem, tak blisko Lwowa.
Cały świat dowiedział się również o przemyskich Orlętach. Piękna ta audycja i udało mi się właśnie zadzwonić. Ale zanim ja to powiem, że zginęli także w obronie Przemyśla w 1918 roku, przeczytam 2 minuty wiersz. W listopadową wyzwolenia noc, gdy gród nasz miał te żuki, niewolnicze pęta, zdradą go wrogu otoczyła moc, ale czuwały przemyskie Orlęta. Niechaj nas w walce dziś rozsądzi miecz, tym hardym hasłem burzę rozpętał, gdy się nie wolno było cofać wstecz, za broń chwyciły przemyskie Orlęta. Zbudził się Przemyśl, pierzchnął trwogi cień, i rozpoczęła się walka zacięta. Zajaśniał wkrótce wyzwolenia dzień. Odbiły gniazdo przemyskie Orlęta. Oczywiście z wojsk Ukraińców. A gdy się krwawił bohaterski Lwów, bój lwiąc historia wieczna zapamięta. To były czyny. Tu nie było słów. Od cieczą poszły. Orlęta. gdy dziś nam droga ta przelana kres. Niechaj nie zginie ta ofiara święta. My iść musimy na każdy ich zlec. Niech nas wciąż wiodą przemyskie Orlęta. Może tylko tyle powiem, co zrobiła młodzież. Młodzież, uczniowie gimnazjum Zasańskiego, Marian Wąsik, Alfred Twardy, Jan Guzek, Michał Bukowy, poszkodzili działacz stojący na wzniesieniu, bo przemysł jest tak pięknie położony, środkiem płynie stan i leży na siedmiu wzgórzach. Przepiękny jest przemysł, kto nie był po drodze do Lwowa, może do nas zawitać. Zresztą obwodnicę wczoraj oddano i piękny, długi, 500-metrowy wiszący most. Wykradli zamki z dział i zakopali w ogrodzie Andrzeja Dybusia. Ten bohaterski czyn przemyskich Orląt uniemożliwił wsparcie ogniem artyleryjskim szturmu oddziałów ukraińskich na Zasanie, co w rezultacie znacznie wpłynęło na przebieg działań wojennych w Przemyślu. I trzeba powiedzieć, że Polska była pod zaborami 123 lata, ale Przemysł, zabór austriacki to 146 lat. Zginęło 22 uczniów, między innymi 15-letni. Mają grobowiec na cmentarzu głównym, a na cmentarzu głównym są kwatery, cmentarze inne, można powiedzieć. Wojsk austriackich, wojsk niemieckich, wojsk rosyjskich, wojsk Wehrmachtu, wojsk sowieckich, bo tu była twierdza największa pod Berdę, tu odbywały się walki, dlatego takie cmentarze. Jest tych, co polegli w wojnie światowej, w II wojnie światowej Polacy. Jest również kwatera AK, jest kwatera tych, którzy zostali pomordowani na wschodzie wraz z różnymi takimi katakumbami, czy jak to nazwać, gdzie są szczątki ziemi z tamtych stron. Przemyśl, jeszcze chcę powiedzieć, że Przemyśla również, że został około 100 kilometrów do Lwowa, 98 kilometrów. Lwów znam dobrze, ponieważ mam tam rodzinę jeszcze. Nie usunęli się ze Lwowa, nie dali się usunąć, ale za to proszę, żeby cały świat o tym wiedział, bo nie wiedzą. Jeszcze w 1952 roku wysyłano na Sybir. I wujka ostrzegli, bo miał zakład kuśnierski. Mówi, uciekaj, bo w nocy będzie łapanka i wywóz Polaków na Sybir. On powiedział, no gdzie ja za tą żelazną granicę uchronię się, ucieknę. Nie da rady. Wziął siekiery, wziął kiliny, wziął dywany i dobrze, bo gdy przyjechali na Sybir, to tam już był śnieg. A siekiera. Siekiera to była najważniejsza rzecz, bo była obroną. Była tak, że można było dzięki siekierze przeżyć, ubić jakieś zwierzę i domy stawiać. Także 200 osób, gdy się osiedliło, potem ich przenieśli. Przenieśli tam, gdzie były kopalnie ołowiu. I on wtedy zaczął udawać wariata i wrócił do Lwowa. Chcę powiedzieć, że przepiękne, jeszcze w Lwowie nie oddali ostatniego kościoła i jezuitów, a przepiękny kościół Bernardynów, przemieniony jak wszystkie, dano rekokatolikom. Oni powiedzieli, że podobnie jak myśmy to serce zabierali i tak dalej. I to było pod patronatem UNESCO, odnawianie. Nie wolno im było żadnych tam wieszać swoich emblematów, to znaczy takich zwyczajnych, tych zawiniętych w kokardę różnych takich ręczników i tak dalej. Wszystko jest odnowione złotem kapie, a co najważniejsze, to spostrzegłem, że nie ma w ogóle stacji drogi krzyżowej. Są przepiękne ołtarze z aniołami, tam ludzie na kolanach chodzą. Naród w Lwowie jest około 10 tysięcy Polaków, również mało jest Ukraińców. Ponieważ Lwów jest zasiedlony, tak jak wszystkie miasta Stalin robił, robił tak, żeby poróżnić wszystkich, Lwów zasiedlono Rosjanami. Tam jest najwięcej Rosjan. Są inne mniejszości, są Gruzini, Ormianie i tak dalej.
Panie Aleksandrze, panie Aleksandrze, dziękujemy, bo ta prezentacja historii Lwowa nadaje się w wykonaniu pana na osobną audycję i dziękuję, że pan tak detalicznie wszystko ma ułożone, jeżeli chodzi o topografię, o historię, o ludzi, którzy tam zostali, a przeszli takie no, trudne wydarzenia dziejowe, gehenne, trzeba to jasno określić. I że płynie ten głos do nas z Przemyśla, jak powiadam, z Tomaszowa Lubelskiego jest bliżej do Lwowa, ale z Przemyśla się wydaje, że to tylko przejechać granicę i jest się już we Lwowie. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za ten głos. Czy panie mają jakieś słowo?
Ja tylko jedno zdanie. Podoba mi się najbardziej w Orlętach to, że te ich młode ich życie nie poszło na marne. To była walka zwycięska. Długa, wyczerpująca, krwawa, ale jednak ten Lwów udało się przez jakiś czas utrzymać całkiem niekrótki.
I do tej niewielkiej kolekcji zwycięskich powstań polskich trzeba koniecznie dołączyć.
Dlatego w ogóle mało się mówi o tym właśnie zwycięstwie, o tej zwycięskich walkach. I mało też mówi się o tych przywódcach, którzy tam stanęli.
Uczynimy to dzisiejszego wieczoru, bo zapraszamy już na naszą audycję wieczorną w Radiu Maryja. Będziemy mówili, raczej kontynuowali temat, który się rozpoczął, Orlęta Lwowskie, z tak szacownym gronem, jakie tutaj jest. Pani Joannę, proszę o podsumowanie w kilku słowach naszej audycji.
Orlęta Lwowskie, zacznę może od tego, to dzieci, które walczyły za swój dom, które walczyły za Polskę, które walczyły z miłością, z ojczyzną, które walczyły również zgodnie z zasadami przyrzeczenia harcerskiego, bo większość z nich było harcerzami i miały szczerą wolę bronić właśnie Boga, ojczyzny, pomagać bliskim, zgodnie właśnie z przyrzeczeniem harcerskim. I myślę, że te ideały właśnie tych młodych Orląt powinny być przekazywane młodym ludziom, takim jak właśnie Marta, Klaudia. Powinniśmy o tym pamiętać i powinniśmy pamiętać też o tym, że Lwów był polski. Byliśmy tam, ten Lwów jakoś tak z nami się zasymilował, zasiedliliśmy go i mamy do niego sentyment, mimo że jest poza naszymi granicami obecnie.
Stąd też zawołanie, hasło, tytuł waszej szkoły, który został przyporządkowany, zbudowany z tamtej historii i jesteście imienia Orląt Lwowskich. Dziękujemy wam za obecność i zapraszamy naszych telewidzów i radiosłuchaczy na audycję wieczorną. Rozmawialiśmy o historii Orląt Lwowskich, o Lwowie, jak ci, którzy do nas zadzwonili, położyli specjalny akcent na to miasto, na tę historię i osobiste związki z tą historią. W studiu gościmy i będziemy gościli księdza Grzegorza Bartko, kapłana z diecezji zamońsko-lubaczowskiej, studenta Wyższej Szkoły Kultury Medialnej, Społecznej i Medialnej, panią profesor Zdzisławę Stechni, która w liceum w Tomaszowie Lubelskim wykłada literaturę, uczy także, mogę śmiało powiedzieć, postawy patriotycznej, opowiada o ojczyźnie przez literaturę. Także pani Anna Bartnicka, nauczycielka historii w tymże liceum, i dwie uczennice, Marta Łasocha i Klaudia Łasocha. Dziękujemy wam bardzo serdecznie i zapraszamy na wieczorną audycję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Audycję prowadzi ojciec Bolesław.